Kiedy się okazało, że skójka gruboskorupowa to nie jeden, a 12 gatunków?
To jest dosyć skomplikowany i długotrwały proces. Co to jest ta skójka? Gatunek chroniony, ważny w ochronie przyrody całej Unii Europejskiej. Występuje w całej Europie, w rzekach, małż, filtrator. Bardzo ważny dla ochrony wód, ponieważ pomaga je oczyszczać. Jest też wskaźnikiem wód czystych. Badania nad tym gatunkiem trwały od ponad dekady. Wcześniej wielu naukowców, opisując gatunki, zaznaczało, że występują pewne różnice, ale tak drobne, że trudno je było nawet narysować. Może to wskazywać na różnorodność wynikającą z oddziaływań środowiska. Różne są rzeki, różne są w nich warunki, a gatunek występuje aż na całym kontynencie. No i okazało się, gdy pojawiły się nowe metody, badania genetyczne, okazało się, że tych gatunków jest aż 12. Z tym, że występują z różną częstością w różnych krajach. Im bardziej na południe, tym jest ich więcej, a to jest efekt tego, że lodowiec zepchnął gatunki aż właśnie na południe i tylko niektórym się udało po epoce lodowcowej wrócić na nasze tereny.
Czyli to, co uznawano za jeden gatunek, okazało się 12 gatunkami. Czym one się różnią?
Właściwie w tej chwili jesteśmy w stanie je odróżnić tylko i wyłącznie poddając je badaniom genetycznym ich tkanki. Różnice występują na poziomie DNA. Na pewno kolejne badania wskażą nam inne różnice zarówno w ich ekologii, biologii, jak i też w morfologii. Ale to wymaga właśnie szczegółowych studiów dopiero w przyszłości. Pierwszy krok mamy za sobą, wiemy ile ich jest.
To odkrycie to wydarzenie w świecie malakologów, czyli ludzi zajmujących się małżami?
Nie wiem, czy wydarzenie, natomiast jest to jakiś krok do wyjaśnienia złożoności przyrody. Jest to istotne dla zwykłych ludzi z tego względu, że jest to gatunek, który musi być w Polsce chroniony, musi być chroniony w całej Unii Europejskiej, gdyż jest jednym z tak zwanych naturowych gatunków, czyli znajduje się na załącznikach dyrektywy siedliskowej i Polska jest zobowiązana chronić pewną część jego populacji, która występuje tutaj. I w dyrektywie jest gatunek, który się nazywa po łacinie Uniocrassus, a tymczasem to są dwa gatunki, więc jakieś zmiany będą musiały być wprowadzone, jeśli chodzi o nazewnictwo. Natomiast jeśli chodzi o ochronę, to też sprawa będzie musiała być zbadana i przemyślana.
Jak dużo mamy takich małż w Polsce, a ile w Europie? I jak szybko one giną?
One są niesłychanie plastyczne. Żeby nie używać skomplikowanych określeń z wyglądu, jedyną metodą, żeby to jakoś ogarnąć, były badania genetyczne. W związku z tym my do końca jeszcze nie wiemy, ile jest gatunków małż w Europie, dlatego że to się okaże, jak wszystkie pozostałe tego typu kompleksy gatunków zostaną zbadane i do końca będzie wyjaśnione, czy to jest jeden gatunek, czy to jest kilka gatunków. Stan zagrożenia jest określany jako dramatyczny z tego względu, że w ogóle wody słodkie są w dramatycznej sytuacji i to jest związane zarówno z deficytami wody, jak i z wysokimi temperaturami, jak i z inwazjami biologicznymi, jak i wkraczaniem różnych tropikalnych chorób na teren Europy. To się wszystko dzieje teraz, bardzo raptownie. Wszędzie w całej Europie widzi się takie zjawiska jak u nas na Odrze. To znaczy, że rzeka nagle robi się pusta, że wszystko zdechło i pływa po powierzchni wody. Więc z tego względu sytuacja jest alarmująca i chcemy jakoś podejść do tematu. W związku z czym jest taki napisany teraz action plan dla małży słodkowodnych, który ma być przedłożony w Komisji Europejskiej i spróbujemy coś działać, żeby dowiedzieć się o przyczynach tego zjawiska i no, jak sobie z nim poradzić.
Dlaczego Unia finansuje tego typu badania?
Wynika to wprost z zapisów dyrektywy siedliskowej, można to tak powiedzieć. Natomiast jest to ważne dlatego, żeby w podobny sposób chronić te same wartości przyrodnicze na obszarze wszystkich krajów unijnych. Podobną odpowiedzialnością za przyrodę, żeby podzielić między wszystkie kraje. Tak ja to rozumiem.
Czy te warunki środowiskowe wpływają na inne funkcjonowanie tych gatunków w rzekach?
Oczywiście warunki środowiskowe wpływają na to, jak małże funkcjonują. Wiadomo, że na południu nie ma zim na przykład, ponieważ są to bezkręgowce, zwierzęta zmiennocieplne. Wiadomo, że temperatura wpływa na ich funkcjonowanie. U nas funkcjonują, naprawdę rosną, rozmnażają się tylko przez część roku. I zupełnie inaczej wygląda to na południu. Tam z kolei są ekstremalne temperatury, wysokie, ciepłe. Muszą sobie takie organizmy radzić z ciepłą wodą, z tym, jak ona jest w stanie się podgrzać lub z wysychaniem. wysychaniem, z obniżaniem się poziomu wód. Znacznie to jest intensywniejszy proces niż u nas w lecie.
Jeżeli jest to gatunek tak skrajnie zagrożony, to czy łatwo go odnaleźć w rzece?
Zależy. Powinny być takie rzeki, gdzie dno powinno być wybrukowane tym gatunkiem. Do niedawna na przykład tak było na Górnym Sanie w Bieszczadach. Natomiast problem polega na tym, że w ostatnich latach były takie, jakby to powiedzieć, katastrofy. To znaczy, że na dużych odcinkach rzek górskich znajdujemy już tylko puste muszle po tym gatunku, natomiast nie znajdujemy żywych osobników i to jest szalenie niepokojące. No tak samo obserwuje się straszliwe niżówki w rzekach górskich. Na nizinach nie ma tego problemu. W górach te niżówki się trafiają, no i wtedy każda taka niżówka prowadzi do wymarcia wszystkiego, co w tej rzece żyje i nie może się ruszać, nie ucieknie.
Niżówka, czyli niski poziom wody.
Niski poziom wody, że taka duża rzeka jak San robi się po kostki, no i wtedy tam są deficyty tlenu, jest bardzo wysoka temperatura, rozwijają się zakwity różnych glonów i no, jak przyjeżdżamy do takiej rzeki później, to nic tam nie ma.
Czy można określić tempo jego znikania z rzek?
Nad tym pracuje bardzo wiele osób przy tym gatunku i przy innych, ale jest to skomplikowane z tego względu, że bezkręgowce w ogóle są słabo zbadane. Nie wiemy, ile ich mieliśmy ani w momencie wstąpienia do Unii. Właściwie z roku na rok sytuacja się zmienia, jeśli chodzi o ten gatunek. W Czerwonej Księdze, która właśnie ukazała się w 2004 roku, ten gatunek miał kilkanaście stanowisk. Obecnie wiadomo, że jest ich ponad 100, czyli wydawałoby się, że liczba stanowisk rośnie, nie ma się czym martwić, a tymczasem okazuje się, że te stanowiska, które obserwujemy z tej Czerwonej Księgi, one zanikają, a odkrywamy te, o których nie wiedzieliśmy, że istnieją. Mimo, że stan środowiska się poprawia, rzeki są coraz czystsze, mamy kanalizację, oczyszczalnie, wielki przemysł już tak bardzo nie zatruwa rzek, pojawiają się nowe zagrożenia. Pojawiają się konkurenci, obce gatunki inwazyjne małży w rzekach, takie jak szczeżuja chińska czy korbikula, mały małż, który się bardzo w tej chwili intensywnie rozprzestrzenia po Polsce. Nie wiemy dokładnie, jakie są oddziaływania między tymi gatunkami, czy przenoszą jakieś patogeny. To dopiero wszystko jest pod znakiem zapytania. To jest sytuacja bardzo dynamiczna i może się okazać, że zanim gatunek zostanie dokładnie opisany, czy różnica między tymi gatunkami zostanie dokładnie opisana, to jeden z nich zginie.
Jeżeli rzeka zostanie oczyszczona, czy możemy oczekiwać powrotu małży, czy jest to tylko takie założenie, które pozostaje w sferze marzeń?
Powiedziałabym tak a propos rzeki, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody, więc nie przywrócimy już dokładnie tego stanu, który był kiedyś. No choćby z tego względu, że zmieniły się warunki, inaczej wygląda Polska, inaczej wygląda przyroda polska, choćby przez te inwazyjne gatunki, ale nie tylko. Dlatego możemy próbować pewne elementy uratować, czy w pewnych miejscach odtworzyć ten gatunek. To się dzieje, takie projekty są realizowane. Między innymi biorę udział w takim projekcie, który przywraca właśnie ten gatunek, jeden z nich w Nidzie, w rzece, która jest dopływem Wisły. Więc jest to możliwe, dzieje się, są takie projekty, które się zakończyły sukcesem w Unii Europejskiej, nawet w takich maleńkich krajach jak Luksemburg, od których uczyliśmy się hodować te małże. Proces jest skomplikowany, ponieważ akurat małże z tej rodziny potrzebują ryb do swojego rozmnażania. Przez jakiś czas muszą przebywać ich larwy na rybie, na zewnątrz ciała ryby, przyczepione, żeby mogły się przeobrazić w malutkiego małża.
Bez wsparcia naukowców te małże nie wrócą do oczyszczonych rzek.
Naukowców i wszystkich tych, którzy są odpowiedzialni za rzeki oraz wiedzą, jak zadbać o nie. Małe szanse są, trzeba wsparcia.